9 czerwca to na całym świecie Międzynarodowy Dzień Archiwów. Do 14 czerwca archiwa państwowe otwierają swoje drzwi dla zwiedzających, organizując dni otwarte, wystawy, warsztaty i pokazy konserwatorskie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Archiwa Dostępne, Archiwa dla Każdego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak archiwiści pracują na co dzień, dotknąć niepowtarzalnych dokumentów, a jednocześnie sprawdzić się w roli uczestnika gry historycznej opartej na autentycznych pamiętnikach. Inicjatywa ma przypomnieć, że archiwa to nie zamknięte depozyty starych, w cudzysłowie, dokumentów, lecz przestrzeń żywej edukacji i dialogu międzypokoleniowego. Obchody Międzynarodowego Tygodnia Archiwów zakończą się w Archiwum Państwowym w Szczecinie 14 czerwca właśnie. To wydarzenie z pewnością zainteresuje fanów sportu i piłki nożnej. W trakcie dnia odbędą się prelekcje na temat historii i dokonań klubu sportowego Pogoń Szczecin, a także będzie można zobaczyć wystawę dokumentów dotyczących historii klubu i prezentację fotografii fotoreportera Marka Biczyka. Jakie znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości ma przeszłość przechowywana w archiwach? O tym między innymi będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi pan profesor Krzysztof Kowalczyk, politolog, historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pani Małgorzata Duras, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy od pana profesora. Przygotowując się do dzisiejszej dyskusji, znalazłem informację o tym, że zakończył się taki projekt, gala finałowa czwartej edycji konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała ojczyzna. Wydaje mi się, że to powiedzenie bez korzeni nie zakwitniesz bardzo mądrze i w sposób trafny oddaje sens tego, czym jest archiwum.
Tak można powiedzieć, bo w takim potocznym rozumieniu my archiwum kojarzymy jako miejsce, gdzie są gromadzone, przechowywane dokumenty, ale archiwum to oczywiście nie tylko miejsce, to coś więcej, to odrębny urząd, to odrębna instytucja, która gromadzi te dokumenty, które już tam zostają, należą do tak zwanej kategorii A, są wieczyście przechowywane. Ale nie tylko ona gromadzi, ale również te dokumenty opracowuje i udostępnia. Można powiedzieć, że to, co mamy w jakiejś mierze jest, to, co mamy zgromadzone, jest świadectwem przeszłości o historii naszego miasta, naszego regionu. My tą wiedzę zabezpieczamy, ale również, można powiedzieć, tą wiedzę prezentujemy, udostępniamy, czy to wersji tradycyjnej, czy to wersji skanów również dostępnych w sieci, czyli niejako sprawujemy pieczę nad jakąś częścią naszej historii, naszego dziedzictwa.
Kim są ci, którzy przychodzą i korzystają z zasobów archiwów, pani Małgorzata Duras?
No, z zasobów korzystają praktycznie wszyscy, którzy chcą odnaleźć informacje z różnych przestrzeni związanych z historią naszego miasta czy regionu. To dotyczy to tych, którzy poszukują informacji o architekturze szczecińskiej. Dotyczy to tych, którzy chcą opracowywać, prowadzić badania o historii i kulturze naszego regionu. A zatem i pracownicy naukowi uniwersytetów, uczelni w ogóle szczecińskich, czy też ludzie, którzy szukają swoich korzeni, którzy szukają informacji o swoich przodkach, więc tych odwiedzających nas jest bardzo dużo i przychodzą do nas z bardzo różnych powodów. Natomiast mnie jako kierownika oddziału popularyzacji zasobów bardzo cieszy też to, że coraz częściej odwiedzają nas młodzi ludzie przy różnych okazjach, również tych, które my dla nich organizujemy, bo chcemy do młodzieży wychodzić właśnie z własnymi propozycjami, chcemy ich inspirować, zachęcać do poszukiwań własnych i prowadzimy to w różny sposób, w różnych formach, między innymi organizując dla nich konkursy, warsztaty archiwalne, zapraszając ich na organizowane przez nas wydarzenia. No to duże właśnie ostatnio za nami, gala finałowa konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna.
Nie sposób tych działań nie zauważyć. Rzeczywiście pamiętam ze swojego okresu studiów, to były lata przełom 80-tych, 90-tych. Archiwum uchodziło za taką skostniałą instytucję, gdzie niewiele się dzieje, zaglądają przyjeżdżają tam historycy, urzędnicy, nieraz dziennikarze i na tym się kończyło. Natomiast teraz trzeba powiedzieć, że te relacje z otoczeniem społecznym archiwum są imponujące, ale wróćmy do historii, bo archiwa to takie źródło tożsamości dla organizmów państwowych, ale również dla miast, dla regionów. Jak ta historia archiwum w Szczecinie się układała, pan profesor Krzysztof Kowalczyk?
No oczywiście jesteśmy archiwum polskim, ale w sensie i po części tego, co przechowujemy, co określamy jako zasób, i w sensie miejsca poniekąd też częściowo nawiązujemy do historii tego niemieckiego archiwum. No w tym sensie, że to niemieckie archiwum, ono powstało w XIX wieku, natomiast budynek, który państwo mogą oglądać w Szczecinie przy ulicy Świętego Wojciecha 13, to jest budynek, który został oddany do użytku w 1901 roku. On jest wpisany na listę zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i tam funkcjonowało archiwum niemieckie, które było w czasie II wojny światowej poddawane, znaczy Szczecin był poddawany nalotom dywanowym. Archiwum ocalało, ale ówcześni niemieccy archiwiści rozproszyli ten zasób na Pomorzu. I tak naprawdę, kiedy w 1945 roku, dokładnie 1 sierpnia, pierwszy polski archiwista Bolesław Tuchan-Taurogiński, taka ważna postać, to był archiwista, który się przedtem opiekował zbiorami rodziny Radziwiłłów, przystąpił do organizacji tego archiwum, to to, czego on zaczął, to od, jak to określamy, od scalania, czyli od zbierania z polskiej części Pomorza, Pomorza Zachodniego, tych zbiorów poniemieckich, bo ta druga część została po stronie niemieckiej, późniejszego NRD i ona zasiliła zasób archiwum krajowego, landowego w Greifswaldzie. I to były bardzo trudne początki, bo tych archiwistów było kilku. Korzystano również z pomocy kadry tej, która została, paruosobowej kadry niemieckiej i praktycznie to ściąganie tych archiwaliów niemieckich no, trwało do 1948 roku, a dopiero później, od lat 50. zaczęły się pojawiać również dokumenty polskie i no, z czasem zaczęto przejmować również dokumentację od administracji polskiej, od instytucji, od urzędów, później od likwidowanych przedsiębiorstw. W 89 roku po przemianach, kiedy doszło do likwidacji partii komunistycznej PZPR, to również od lat 90. sukcesywnie przejmowano dokumentację z Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tak, zatem to, co my określamy zasób, ten zasób narastał, my go liczymy w kilometrach i w tej chwili mamy 14,5 kilometra bieżących akt, bo tak to określamy to, co jest w archiwum.
W tych 14,5 kilometrach, co szczególnie pana napawa dumą, satysfakcją, że macie właśnie tego rodzaju dokumenty? Czym się pan szczególnie szczyci? I potem to pytanie też zadam Małgorzacie Duras.
Najstarsze to są dokumenty XIII-wieczne, dokumenty lokacyjne. Mamy też zbiór pergaminów z punktu. To zawsze jakby pytają też różne osoby, co jest najcenniejsze. No nie da się tego jakby tak określić jedną miarą. Na pewno też na przykład z punktu widzenia użytkownika bardzo cenne są akta nadzoru budowlanego NB, czyli niemieckiej policji budowlanej, bo dzięki temu mieszkańcy Szczecina, inżynierowie, architekci, konserwatorzy mogą odtworzyć tą zabudowę na podstawie tego, co u nas jest. Na przykład dzięki temu naszej dokumentacji zrekonstruowano, oddano do użytku odnowioną willę Lenca. To jest jakby jeden z wielu przykładów. A z kolei na przykład dla badaczy tego okresu powojennego, po 1945 roku, no to na przykład bardzo cenne będą akta czy to administracji państwowej, czy chociażby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, tak? A z kolei dla na przykład miłośników Junaka dokumentacja tego motocykla, którą mamy u siebie, tak? Więc ten, to, co mamy w swoich zbiorach, w swoim zasobie, jest dosyć zróżnicowane i trudno jakby określić taką jedną miarą, co będzie najbardziej cennym dokumentem. Dla każdego archiwisty pewnie będzie to inny dokument.
No i właśnie, co dla kierownika oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego jest takim szczególnie pięknym dokumentem, czy dokumentami w archiwum?
Chciałam powiedzieć, że wśród tych 14 kilometrów naprawdę jest tak ogromny wybór zbiorów, które mogą nam posłużyć do zainspirowania tych, którzy do nas przychodzą, bez względu na to, czy to są wszyscy mieszkańcy miasta, których zapraszamy na Międzynarodowe Dni Archiwów, na Dzień Darczyńcy, czy Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, czy młodzież, którą zapraszamy, oczywiście wraz z nauczycielami, z którymi wcześniej się kontaktujemy. I to jest tak wspaniałe, że my możemy tak naprawdę wybrać zawsze coś, co jest dopasowane do potrzeb tej młodzieży na daną chwilę, do ich zainteresowań, do tego, co ich inspiruje i to, czego pragną. No, pan dyrektor wspomniał o Archiwum Książąt Pomorskich. Wspaniałe archiwum, które zawsze zachwyca wszystkich przychodzących do nas. Wokół każdego właściwie dokumentu można zbudować historię i kroniki Friedeborna posłużyły nam do tego, żeby czytać z młodzieżą fragmenty właśnie tej historii rodu Gryfitów, ale też spuścizny prywatne. Myślę, że warto o tym wspomnieć, że te prywatne przekazywane nam zbiory, za które zawsze serdecznie dziękujemy, zresztą mamy na to specjalny dzień 6 grudnia, Dzień Darczyńcy, wtedy też zapraszamy do nas mieszkańców Szczecina i dziękujemy tym darczyńcom, którzy te prywatne zbiory przekazali. Warto tu wymienić między innymi te przekazane przez panią Krystynę Łyczywek, później jej córkę, postać ogromnie ważną dla kultury Szczecina, regionu. Mamy zbiory przekazane przez kapitanów żeglugi wielkiej, przez pana Władysława Filipowiaka, wieloletniego dyrektora Muzeum
Narodowego.
Tak, tak pana Eugeniusza Kussa, z kolei wieloletniego dyrektora Zamku Książąt Pomorskich. A również takie spuścizny, które pokazują przez pryzmat człowieka właśnie pokazać tak naprawdę losy rodzin, losy ludzi na tle wydarzeń historycznych. I takim przykładem jest spuścizna pana Leona Krzywosądzkiego, przekazana nam zresztą przez znanego regionalistę Franciszka Koralewskiego. I to są właśnie tak listy pisane z obozów koncentracyjnych. Więc naprawdę ta przestrzeń i te możliwości, jakie daje zasób archiwum, są ogromne i naprawdę można znaleźć wszystko, co chcemy opowiedzieć o historii Polski, o historii regionu i też przez pryzmat właśnie człowieka.
A wyrazem tego, jak ważne są archiwa, jest przysięga archiwisty. To jest przysięga sprzed kilkuset lat, ale myślę, że aktualna. Ja, Jakub Frost, składam przysięgę wobec Boga, księciu panu Filipowi, księciu Szczecina, Pomorza, Kaszubów i Słowian, księciu Rugi, grafowi Naguckowie i panu ziemi lęborskiej i bytowskiej, a zatem przyrzekam, powołany i przyjęty na stanowisko archiwariusza i sekretarza, że wszystkie listy i akta znajdujące się w książęcym archiwum pod opiekę mi dane, będę strzegł i pilnował, że w powierzonym mi urzędzie będę wierny i posłuszny. Szczególnie zaś będę dbał o to, żeby oryginały nie zostały przemieszane, zarzucone i zniszczone. Podobnie inne akta, jak wszystkie porozumienia, ugody, sprawozdania, informacje odpowiednio w rejestrze umieszczę, a co w ciągu dnia dojdzie, w odpowiednim miejscu zarejestruję. Panie profesorze, jako do szefa do pana się zwracam. Nic, dodać nic mówiąc, prawda? Takie zalecenia dla archiwisty.
No tak, jeśli idzie o ten duch czasu, to on jest, to tutaj się nie zmieni. Oczywiście jesteśmy w innych realiach, więc przepisy są nieco inne. No nas z jednej strony, jeśli idzie o przepisy, to obowiązuje ustawa o archiwach państwowych, a z drugiej o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach Państwowych i odpowiednie przepisy wewnętrzne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a pracowników ustawa o służbie cywilnej. My jesteśmy urzędnikami służby cywilnej, więc też staramy się być profesjonalni, merytoryczni, apolityczni, kierować się regułą bezstronności, profesjonalizmu. Do tego przede wszystkim jesteśmy zobligowani jako archiwiści państwowi. No a siłą rzeczy tutaj oczywiście należyta staranność przy zachowaniu, przy pracy z dokumentami jest koniecznością, tak, zwłaszcza jeśli to są dokumenty pergaminowe. Też bardzo często jest tak, że papier pochodzący z dokumentów niemieckich, wytworzonych przez Niemców, jest trwalszy na przykład niż te dokumenty, które były tworzone po 1945 roku. One są bardzo łamliwe, są słabej jakości, podatne, i tutaj jakby wskazana jeszcze jakby szczególna delikatność w obchodzeniu się nimi.
Czy archiwum prowadzi własną działalność naukową? Bo oczywistym jest, że wielu naukowców, pisząc pracę, magistrantów, również prace licencjackie, ale też doktoraty, prace habilitacyjne, w działalności naukowej wykorzystuje te zasoby. A samo archiwum prowadzi działalność naukową?
Oczywiście tutaj nie dublujemy zadań uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, innych instytucji, natomiast ta działalność naukowa, ona jest zawarta również w tych regulacjach formalno-prawnych i przede wszystkim ona dotyczy pracy nad tym, co my mamy, czyli nad archiwaliami, nad zasobem, opracowywania tego. To mogą być opracowania właśnie naukowe, monografie dotyczące tego, co jest w archiwum, i tutaj chociażby dwa pierwsze przykłady z brzegu. Wydaliśmy, chociażby pan Maciej Szukała napisał historię Archiwum Państwowego w Szczecinie w tym okresie niemieckim do 1945 roku, w okresie Republiki Weimarskiej, III Rzeszy, i czekamy na oczywiście monografię tego, co było po 1945. A drugi przykład, pierwszy z brzegu, no to chociażby nasz pracownik, pan Bartosz Sitarz i pani Jolanta Szyłkowska, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin, wydaliśmy publikację dotyczącą działalności tego właśnie Światowego Związku tutaj na naszym obszarze, czy w naszym subregionie, na podstawie tych dokumentów, które mamy. A oprócz tego takim stałym elementem pracy naukowej jest na przykład analiza źródeł i to, co my określamy jako krytyczne edycje źródeł, czyli wydajemy źródło z odpowiednim opisem, wstępem historycznym. No i oprócz tego też nasi pracownicy, dodam, że chyba mamy najwyższy wskaźnik unaukowienia wśród wszystkich 32 archiwów państwowych, bo mamy trzech pracowników ze stopniem doktora i trzech ze stopniem doktora habilitowanego i czterech doktorów, więc biorą też czynny udział w życiu naukowym, w konferencjach krajowych i zagranicznych. To też jest jakby obszar działalności naukowej, tak mi się wydaje, ale oczywiście ona jest jakby pomocnicza w odniesieniu do tego, czym my się głównie zajmujemy, czyli gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem materiałów archiwalnych.
Często w naszych domach, mieszkaniach, w szufladach są jakieś stare dokumenty sprzed lat. Niektóre rodziny traktują jak takie rodzinne relikwie i przekazują z pokolenia na pokolenie, ale czasem bywa tak, że młodzi mogą być nimi niezainteresowani. Jakie dokumenty właśnie można do was przynieść? Czy w ogóle można właśnie skonsultować to, czy dokumenty, które mamy w domu, w swoim archiwum, nadają się do tego, żeby wasz zasób wzbogacić, pani Małgorzata Duras?
No to tak jak już właśnie wspominałam, oczywiście można się z nami skonsultować i tak jak wspominałam, te prywatne zbiory są dla nas niezwykle cenne. Można nawiązać kontakt z archiwum i odpowiedni pracownik na pewno zajmie się tym, żeby się tym zbiorom przyjrzeć, żeby doradzić, żeby powiedzieć, po pierwsze, jak być może jeszcze zabezpieczyć się w swoich archiwach rodzinnych, a po drugie, właśnie które z nich warto przekazać do archiwum po to, żeby ocalić i te dokumenty, i tak naprawdę pamięć ludzi, którzy je wytworzyli, ocalić tą pamięć o tych ludziach i ocalić ich od zapomnienia. Ale o tym właśnie mówimy już najmłodszym. Te nasze warsztaty archiwalne wynikają również z konkursów, jakie proponujemy, i wydarzeń, jakie proponujemy.
No właśnie, wymieńcie państwo te konkursy, ale jest tego trochę.
Tak, tak.
I udział w różnych wydarzeniach, chociażby.
I udział w wydarzeniach. Ale właśnie na tych lekcjach archiwalnych już inspirujemy młodych ludzi do tego, żeby stawali się takimi rodzinnymi archiwistami, żeby poszukiwania czy wiedzę o historii zdobywali, rozpoczynali zdobywanie tej wiedzy od własnego domu. Od rozmów wielopokoleniowych do tego chcemy inspirować, od pytania starszych członków rodziny o historię, o losy swojej rodziny. Do tego, żeby te albumy leżące w szufladzie ze zdjęciami, starymi rodzinnymi zdjęciami, dostały drugie życie, żeby pytać, kto jest na zdjęciach, żeby je opisywać, żeby je odpowiednio przechowywać i żeby też te słyszane historie spisywać, rejestrować, na przykład nagrywać te historie, a być może kiedyś z czasem spisać. Do tego inspirujemy, mówimy, gdzie, jak różnorodne są źródła historyczne, gdzie tych źródeł należy szukać, o właśnie między innymi roli archiwów w tym przechowywaniu, więc o tym wszystkim opowiadamy i wychodzimy do nich z tą ofertą, o której pan redaktor wspomniał, czyli konkursy i te konkursy tematyczne, inspirujące do odkrywania losów swoich rodzin i konkursy wiedzy dla dzieci, które chcą tą wiedzę historyczną poszerzać, również mamy ofertę i to są cykliczne konkursy coroczne, tematyczne, one są zazwyczaj związane z okrągłą rocznicą, ważną rocznicą dla historii naszego kraju. Mamy za sobą konkursy dotyczące Legionów Polskich we Włoszech, Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, konkursów 80. rocznicę Powstania Armii Krajowej i we wrześniu już kolejny konkurs będziemy ogłaszać Polacy na frontach II wojny światowej, bo w tym roku przypada 80. rocznica zakończenia II wojny światowej. Więc po pierwsze konkursy, lekcje archiwalne, ale też właśnie takie projekty edukacyjne, jak wspomniana na początku przez pana gra planszowa wydana przez Archiwa Państwowe. Zresztą bardzo ciekawa promocja tej gry akurat w Szczecinie odbyła się jeszcze w maju i wcześniej niż w innych archiwach, w niektórych archiwach. I tutaj również to tak pokazuje też taki troszkę nasz kierunek, w jakim idzie właśnie popularyzacja zasobu. Czyli z jednej strony ta oferta edukacyjna, z drugiej strony jesteśmy w przestrzeni miasta. Ta promocja odbyła się, już to już kolejny projekt realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Tam zaprosiliśmy uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół podstawowych z gminy Kołbaskowo i mieli okazję rozegrać tą grę. Bardzo ciekawą i inną niż wszystkie, bo do tej gry nie zasiadamy jako rywale, tylko jako jedna rodzina, która musi przetrwać wielką wojnę na terenie jednego z trzech zaborów. Musi współpracować ze sobą, musi troszczyć się o członków swojej rodziny, żeby przetrwać tą wojnę, podejmować czasami bardzo trudne decyzje i ponosić za nie też konsekwencje. Otoczone to jest wszystko wielością takich materiałów, pamiątek, właśnie z epoki i inspirowane pamiętnikami z czasów I wojny światowej. Organizujemy też wystawy. Zapraszamy właśnie na Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa. One zawsze w naszym województwie odbywają się pod hasłem przestrzenie dziedzictwa i te przestrzenie odkrywamy za każdym razem inne. Był architektoniczny Szczecin, były szlaki nieoczywiste, czyli Hugenoci i Tatarzy w Szczecinie. A w tym roku zaprosimy na jeszcze kolejną nieodkrytą przestrzeń, znalezioną między stronami starych książek, które są w naszej bibliotece. A można tam odkryć rzeczy niezwykłe, od pozostawionych listów, zaproszeń na ślub, pocztówek, zasuszonych liści. A kiedy się za tymi pozostawionymi między stronami pamiątkami podąża, a zrobiła to jedna z pracownic Archiwum Państwowego w Szczecinie, dr Janina Kosman, to można odkryć naprawdę niesamowite historie, które ona zebrała i już niedługo ukaże się właśnie publikacja, o której będziemy rozmawiać podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
Dzieje się tak dużo, że warto wchodzić na stronę internetową Archiwum Państwowego w Szczecinie i wracamy do pana profesora Krzysztofa Kowalczyka, dyrektora archiwum. Jakie wyzwania są przed archiwum? Bo archiwum to nie tylko ta piękna siedziba w Szczecinie, ale przecież macie magazyny. Co przed wami?
To oczywiście, co jest naszym stałym problemem, to jest budowa nowej siedziby i my posiadamy działkę z projektem przy ulicy Żołnierskiej. Tutaj chcę podkreślić bardzo dobrą współpracę z władzami miasta Szczecina jakby w poprzednim, można powiedzieć, przy poprzednim rządzie w ramach, była szansa na realizację tego w ramach programu partnerstwa prywatno-publicznego. Natomiast później władze się zmieniły i nowa Rada Ministrów podjęła decyzję o tym, żeby ten program anulować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w innej formule chociażby programu wieloletniego rządowego taki budynek wybudować, bo on jest, dlaczego on jest niezbędny? No bo nam się kończy powierzchnia magazynowa, czyli nie będziemy mieli gdzie przyjmować akt od archiwów zakładowych. Ja zawsze publicznie apeluję do polityków wszystkich opcji o tą troskę, o to, żeby zwrócili uwagę, że te nowe budynki archiwalne, w tym Archiwum Państwowego w Szczecinie, są potrzebne. A drugie wyzwanie to jest termomodernizacja. To jest projekt, który jest obecnie realizowany do 2029 roku z funduszy europejskich, ze środków Funduszu Spójności i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach priorytetu Feniks 1. On zakłada kompleksową termomodernizację budynku przy ulicy Świętego Wojciecha 13 i mimo, że będziemy tą termomodernizację realizować, to nadal będziemy realizować swoje zadanie i ten obiekt będzie dostępny dla naszych użytkowników. No dzięki temu powinniśmy uzyskać lepszą tak zwaną efektywność energetyczną, czyli będzie cieplej, będzie mniejsze zużycie energii.
Wróćmy na zakończenie do tego, co się wydarzy 14 czerwca, tak? My, portowcy, będą w archiwum, czy to było rok temu?
Nie, to będzie w tym roku, to pani Małgorzata.
Tak, już przedstawię. Tak jak już mówiłam, Międzynarodowe Dni Archiwum co roku pod innym hasłem. W tym roku my, portowcy, historia pogoni zapisana w archiwum. Zapraszamy państwa do nas na cykl prelekcji.
Bardzo zapytałem, czy to rok temu, dlatego że tu chochlik drukarski mi się wdał w informację i stąd. 2025, czyli
2025 w tym roku. Zapraszamy na bardzo ciekawe panele dyskusyjne. Ciekawi goście, sportowcy, znawcy historii pogoni Szczecin. I tutaj ważna informacja. Na te panele dyskusyjne, na te prelekcje liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcam do wejścia na stronę archiwum, na stronę Pogoni Szczecin, bo tam zapisy na konkretne godziny, na udział w konkretnych tematycznych spotkaniach, ale wszystkich mieszkańców zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum. Na tą okazję specjalnie przygotowana wystawa w oparciu o nasze zasoby, w oparciu o zbiory, które przekazał nam pan Marek Biczyk, fotografujący Pogoń Szczecin, konkursy i zwiedzanie archiwum. Zapraszamy.
I już krótko, czego życzyć pracownikom archiwów pan profesor Krzysztof Kowalczyk?
Satysfakcji w wymiarze materialnym i pozamaterialnym, żeby ich praca była doceniana, bo to jest naprawdę bardzo elitarna grupa ludzi. To jest około 1500 osób w skali kraju, a w skali Archiwum Państwowego to jest tylko 57 pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach merytorycznych. Zawsze siłą każdej instytucji jest zespół. Oni są największą wartością.
Profesor Krzysztof Kowalczyk, politolog, historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I Małgorzata Duras, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja również dziękuję. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.